Dziękujemy Wam, że służycie nam. W zasadzie jesteście tymi tylko, którzy pomagają nam śpiewać i czynić z nas siedzących tutaj chór. Dzisiaj chcę się podzielić, ponieważ jesteśmy w takim tygodniu nieco minorowym w pewnym sensie, ponieważ przygotowujemy się do tego święta, przynajmniej będziemy częścią tego narodu, który obchodzi święto zmarłych. Nie wnikam w to, kto jak intensywnie obchodzi, jak ludzie technicznie zajmują się tymi sprawami, ale chcę tylko przez to słowo, które dzisiaj wierzę też Duch Święty kieruje do nas, wnieść nadzieję do serc, do myśli tych wszystkich z Was, którzy macie jakieś wątpliwości związane z przyszłością, czyli ze śmiercią, zmartwychwstaniem, ze świadomością tego, co dzieje się z tymi, którzy już odeszli, o których się modliliśmy, zanim odeszli, a też ze świadomością, że przecież albo już niedługo, albo troszkę dalej w czasie my dołączymy do nich. Taka jest kolej rzeczy. Chciałbym dzisiaj mówić o nadziei w powtórnym przyjściu Chrystusa. O nadziei, która również dotyczy tych, którzy odeszli. Ostatnim razem, kiedy stałem tutaj, mówiłem z listu apostoła Pawła do Tesaloniczan i dzisiaj oczywiście również chcę z listu do Tesaloniczan mówić, dlatego że fragment jest stosowny. Apostoł Paweł, jak pamiętacie, wiecie, jeśli nie, to mówię, bardzo krótko służył wraz ze swoim misyjnym zespołem w Tesalonice i mimo, że ta jego służba była krótka, to wyraźnie widać, że wśród mieszkańców tamtego miasta zaowocowała ona wiarą i nadzieją na ponowne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. I ci ludzie, młodzi wierzący, żyli w niecierpliwym oczekiwaniu na przyjście Chrystusa. Naprawdę oczekiwali. O tym mamy więcej powiedziane we wcześniejszej części tego rozdziału i wcześniej. Zresztą cały pierwszy i drugi list do Tesaloniczan jest przesiąknięty właśnie tym zwiastowaniem o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. Oni naprawdę wierzyli, że to przyjście Chrystusa po raz drugi nastąpi w tym pokoleniu za ich życia. Spodziewali się, że przyjdzie w krótkim czasie. Mimo, że stosunkowo niedawno przecież wstąpił do nieba, do domu niebiańskiego Ojca. Tesaloniczanie byli ludźmi, byli chrześcijanami. Ktoś by powiedział, jak przystało na chrześcijan, byli ludźmi prześladowanymi. Nie pasowali do systemu tego świata. Nie pasowali do moralności. Nie pasowali do filozofii tego świata, którego w pewnym sensie byli częścią. Więc byli ćwiczeni nieustannie w swojej wierze przez stosunek innych ludzi, a szczególnie pogan do nich jako nowych wierzących. Mimo, że wierzyli całym sercem i przyjęli to zwiastowanie apostoła Pawła, w które wprowadził ich w przestrzeń wiary, to pojawiały się też wśród nich wątpliwości. I mimo, że pojawiały się wątpliwości, bo przecież oni chodzili po ziemi, chodzili w rzeczywistości, nie spoglądali na rzeczywistość gdzieś zza komputera, zza ekranu, ale byli ludźmi, którzy właśnie w tamtym pokoleniu sprawowali odpowiedzialność za różne obszary życia. I mimo, że pojawiały się wątpliwości, to jednak nie przestali wierzyć, że zostaną uwolnieni od tych obecnych doświadczeń i cierpień, a stanie się to, wierzyli, wraz z nadejściem Chrystusa. Zwracali więc uwagę na to, by nic nie przeszkodziło im, by nic nie zatrzymało ich w uczestniczeniu w Jego ponownym przyjściu. Wiecie co, oni mieli taką tęsknotę i tak wyglądali tego dnia, że wiedzieli, że Jego powrót będzie najważniejszym wydarzeniem w historii świata, więc naturalnie oni nie chcieli Go przegapić. Oni naprawdę intensywnie wierzyli, że zaraz wróci. Ale ta nauka o drugim przyjściu Pana Jezusa przyniosła młodym chrześcijanom w Tesalonice również i jeden, a właściwie dwa problemy. Otóż niepokoił ich los braci i sióstr w wierze, którzy nie doczekali przyjścia Pana i poumierali. Mówi o tym wiersz od 13 do 18. A drugi problem dotyczył nadejścia końca czasów. My dzisiaj w czasie tego nabożeństwa zajmiemy się głównie kwestią pierwszą, czyli losem tych, którzy umarli, odeszli. Najpierw musimy zrozumieć zamiar Pawła przy pisaniu tego fragmentu. I teraz przeczytamy ten fragment od wiersza 13. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan, nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej, zstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, a potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Dlatego też pocieszajcie się nawzajem tymi słowami. Poproszę, żeby tekst, jeśli jest wyświetlony, to żeby został, dlatego że będziemy korzystać, odnosić się po kolei do poszczególnych wersetów. Więc Tesaloniczanie mieli kłopot z tym, że nie rozumieli tego, że ci, którzy odeszli, umarli, że również są tymi, którzy wyjdą na spotkanie z Panem. Apostoł Paweł zatem w tym fragmencie, który będziemy omawiać, nie daje wyczerpujących informacji na temat tego, co stanie się przy końcu czasów w ogóle. Nie ma tu mowy na przykład o zmartwychwstaniu niewierzących. Mowa o zmartwychwstaniu niewierzących i o tych, co ich czeka, jaka będzie ich rzeczywistość, jest mowa w drugim liście do Tesaloniczan i w wielu innych miejscach Nowego Testamentu. Apostoł Paweł w tym fragmencie ogranicza się wyłącznie do odpowiedzi na pytania, które nurtowały jego przyjaciół z Tesaloniki, do których sam osobiście nie mógł pójść, a pytania czy te problemy zostały przekazane jemu przez jego współpracownika Tymoteusza. Więc nawiązanie Pawła do tej kwestii wskazuje, że w czasie, jaki upłynął od jego odwiedzin w zborze w Tesalonice, zmarło kilku wierzących, a ci pogrążeni w smutku krewni i przyjaciele obawiali się, jak powiedziałem, że śmierć ich bliskich przed powtórnym przyjściem Pana pozostawi ich w trudniejszej sytuacji w porównaniu z tymi, którzy, jak czytamy w wierszu 15, pozostaną przy życiu. Czegóż oni się bali? Ano bali się tego, że ci, których opłakiwali, zostaną zwyczajnie pominięci, ponieważ nie będzie ich fizycznie, kiedy powróci Zbawiciel. Czyżby doszli do wniosku, że zbawienie zależało od tego, czy się będzie wtedy żywym, kiedy powróci Chrystus? Niektórzy być może tak. W każdym bądź razie wiemy, że nie wiedzieli, jak się do tego ustosunkować. Więc apostoł Paweł zapewnia wierzących, że ich bliscy, którzy zmarli, nic nie stracą na tym, iż odeszli wcześniej. Zauważmy, że Paweł mówi o zmartwychwstałych wierzących jako tych, którzy zasnęli. My również takie słowa, podobne słowa używamy. Ktoś odszedł, ktoś zasnął, nie ma go, jest nieobecny wśród nas. O tym, że zasnęli, jest mowa w wierszu 13, 14 i 15. Bardzo ciekawa rzecz jest, że słowo cmentarz pochodzi od greckiego słowa oznaczającego miejsce snu. Ciało zmarłej osoby w pewnym sensie przypomina osobę pogrążoną we śnie. Sen taki oznacza śmierć ciała, ale nie śmierć duszy, tak jak niektórzy przewidują albo nie mają pojęcia o tym, co mówią. Ci, którzy śpią, są w wierszu 16 nazwani tymi, którzy umarli w Chrystusie. Sen jest słowem, które kryje w sobie wielką obietnicę. Przypomina nam o tym, że śmierć fizyczna nie oznacza ostatecznego końca. Ci, którzy idą spać, oczekują, że rano się obudzą. I z tej perspektywy cmentarze są tylko sypialniami. Mówię obrazowo, z tej perspektywy cmentarze są tylko sypialniami. Ponieważ kiedy nadejdzie właściwy moment, bracia i siostry, ci, którzy je zajmują, powstaną ze snu. Tak uczy Słowo Boże. Śmierć traci ze swej mocy zastraszenia nas, kiedy możemy myśleć o niej właśnie w taki sposób. Cóż mogłoby być prostsze niż ułożenie się do snu z pełną świadomością tego, że kiedy nadejdzie poranek, przyniesie on ze sobą zupełnie nowe, lepsze życie. Młodzi w wierze Tesaloniczanie jednak nie wiedzieli, czy umarli będą dzielić wspaniałość tego wielkiego, a tak już bliskiego dnia. Więc apostoł Paweł odpowiada im, że taką samą chwałę dzielić będą i ci, którzy już zmarli, i ci, którzy pozostają przy życiu. Mówi, że Tesaloniczanie nie powinni się smucić jak ci, którzy nie mają nadziei. Więc mówi im o nadziei. A Biblia uczy nas, że po śmierci nasza dusza natychmiast podąża do miejsca, gdzie łączy się z uwielbionym ciałem, kiedy wierzący zmarli powstaną do życia. Tak uczy nas Słowo Boże. W czasie męki na krzyżu, zobaczcie, pamiętacie ten przykład, Jezus obiecał jednemu ze złoczyńców, że, cytuję, będzie z nim w raju. Dziś będziesz ze mną w raju. Będziesz jeszcze tego samego dnia. Ewangelia Łukasza, 23 rozdział. I wydaje się przesadną sugestia, iż to stwierdzenie dziś nie oznaczałoby go naprawdę, a tylko wydawałoby się nim. Apostoł Paweł, zobaczcie, kiedyś wyznał, że chciałby wyjść z ciała, ponieważ oznaczałoby to, mówi, zamieszkanie u Pana. I zobaczcie, skoro to powiedział, to jak mógłby cieszyć się na myśl o tym, gdyby spodziewał się, że nie będzie świadomy obecności Pana, kiedy wyjdzie z ciała? Przecież pozostanie w ciele dałoby mu większą świadomość niż wyjście z tego ciała. Albo słynne słowa, na które się powołam teraz, apostoła, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć jest mi zyskiem. Cóż one znaczą? List do Filipian, 1 rozdział. Oznaczają to. Będzie mi się znacznie lepiej powodziło po śmierci, ale będę tego zupełnie nieświadomy? Nie. Tego apostoł Paweł nie mówi. Nadzieja chrześcijan, mimo że dotyczy powtórnego przyjścia, nie zostaje odroczona do tego czasu. Ponieważ podobnie jak Tesaloniczanie, i my również możemy już teraz doznać otuchy, jeśli chodzi o naszych braci, o nasze siostry, którzy odeszli, mając pewność, że są najzwyczaj szczęśliwi, przebywając gdzie? Przebywając w obecności swojego Pana. Kiedy więc Tesaloniczanie zrozumieją prawdziwą sytuację ich zmarłych braci i sióstr, nie będą się smucić tak, jak ich pogańscy sąsiedzi. Nie oznacza to, że nie będą się wcale smucić. I tutaj chcę dotknąć wątku takiego zwykłego, ludzkiego. Relacja Ewangelisty Jana z tego, jak Pan Jezus zapłakał przy grobowcu swojego przyjaciela Łazarza, pamiętacie? Stanowi doskonałe przypomnienie, że nie ma nic złego w opłakiwaniu kogoś, kto był nam bliski i odszedł. Różnica natomiast między chrześcijaninem a innymi ludźmi polega na tym, że smuci się on z powodu rozłąki chwilowej. Kiedy jeden chrześcijanin spogląda na trumnę drugiego, nie ma powodu, aby wydał rozpaczliwy okrzyk: już nigdy go nie zobaczę. Ale raczej może w wolności i z pełnym przekonaniem powiedzieć: do zobaczenia. Do zobaczenia. Świat pogański, taka krótka ilustracja tego kontekstu, w którym pisze apostoł Paweł i żyją Tesaloniczanie. Świat pogański w czasach apostoła Pawła nie miał nawet cienia nadziei po śmierci. Więc co w obliczu śmierci im pozostawało? Świat pogański mógł jedynie rozpaczać. Zresztą dzieje się to do dnia dzisiejszego. I świat pogański, i świat ludzi bezbożnych, czy świat ludzi niewierzących. Może co najwyżej rozpaczać. Śmierć przyjmowano z ponurą rezygnacją i z kompletną beznadzieją. Aischylos, jeden z najwybitniejszych tragików ateńskich, pisał tak. Kiedy już człowiek umiera, nie ma dla niego zmartwychwstania. A Teokryt, grecki poeta, stwierdził, nadzieja jest dla żywych, ci zaś, którzy poumierali, są bez nadziei. Zobaczcie, w jakiej opozycji apostoł Paweł mówi, dla mnie życiem to Chrystus. Dla mnie życiem to Chrystus. Śmierć jest mi zyskiem. W obliczu śmierci poganin pozbawiony był jakiejkolwiek nadziei. Odpowiedź apostoła Pawła ustala pewną ważną zasadę. Chciałbym, żebyście ją zapamiętali. Oto ona. Jeżeli człowiek w Chrystusie żył i umarł w Chrystusie, to nawet teraz, będąc martwym, jest w Chrystusie i kiedyś też powstanie w Chrystusie. Tak uczy nas nasza Biblia, słowo od Boga. Znaczy to, bracia i siostry, że między Jezusem Chrystusem a miłującym Go człowiekiem istnieje więź, której nic i nikt nie jest w stanie rozerwać. Więź ta jest ponadczasowa i przechodzi poza granicę śmierci. Jest wieczna i możemy powiedzieć alleluja. To jest dobra wiadomość. Ponieważ Jezus Chrystus żył, umarł, powstał z martwych, człowiek, który się z Nim połączył, będzie żył, umrze i powstanie z martwych. Ani w życiu, ani w śmierci nie ma żadnej mocy zdolnej odłączyć go od Chrystusa. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale Pan Jezus idzie na sukurs z tym tematem właśnie o tej przyszłości, o której mówi apostoł Paweł do Tesaloniczan. Czytamy. Nie ulegajcie trwodze. Nie bójcie się. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsce, a gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście byli tam, gdzie ja jestem. I to jest pewne. Na tym możemy stać w naszej wierze dzisiaj. Taką obietnicę złożył Pan Jezus wszystkim w Niego wierzącym, żyjącym i tym, którzy już odeszli. Następnie Paweł przechodzi do potwierdzenia tych prawd, które leżą u podłoża wiary chrześcijańskiej, wiersz 14. I powiem wam coś wyraźne. Posłuchajcie. Obiektem naszej wiary jest ukrzyżowany i zmartwychwstały Zbawiciel, który z pewnością powróci na świat, który opuścił po swoim zmartwychwstaniu. I co jest ciekawe i fascynujące, apostoł Paweł próbuje tu wymalować taki obraz, przybliżyć nam ten moment, opisać go jakoś barwnie. Nie powróci Pan Jezus sam, ale przywiedzie wielu z tych, czytamy, którzy zasnęli w Nim, w Chrystusie. Wierzący, którzy umarli w czasie długiej przerwy między życiem Jezusa na ziemi, a chwilą obecną, pozostawili za sobą własne ciała i przebywają gdzie? Nie w nicości. Przebywają ze swoim Panem. Paweł spodziewał się więc wydarzenia o wielkiej randze, tak samo jak ci wierzący w Tesalonice. Apostoł Paweł spodziewał się parady, zwycięstwa i pokazu przeogromnej siły, która zmusi moce ciemności do posłuszeństwa. Czytamy w liście Judy w 1 rozdziale. Oto przyszedł Pan z tysiącami świętych swoich. Oto nadchodzi Pan z tysiącami świętych. Nawet najwięksi przeciwnicy Ewangelii zlękną się takiego widoku. To nie będzie jakieś sekretne wejście w rzeczywistość żyjących. To będzie wejście, które zabrzmi wszystkim w obu uszach i oczy zobaczą. Nawet najwięksi przeciwnicy Ewangelii zlękną się tego widoku. Natomiast dla wierzącego, jeśli jesteś wierzący, jeśli jesteś chrześcijaninem, chrześcijanką, to będzie najwspanialsze z wydarzeń, jakiego kiedykolwiek będziemy świadkiem. Długo oczekiwany powrót Zbawiciela w towarzystwie całej rzeszy wierzących przyjaciół, którzy wcześniej odeszli, naszych ojców, naszych matek i tych, którzy zwiastowali nam Ewangelię i szli przed nami w marszu wiary. Apostoł Paweł mówi tutaj, właśnie mówi o archanioł, że będzie archanioł, że będzie trąba Boża, że Pan właśnie w towarzystwie wielu świętych zstąpi i wszyscy o tym usłyszą. Więc nie mamy się spodziewać tylko archanioła, ale największej ze wszystkich osobistości. Król Wszechświata, bracia i siostry, przybywa ze swoim wspaniałym orszakiem, aby policzyć się ze zbuntowanymi poddanymi i nagrodzić tych, którzy byli mu oddani. Wszystkie te fakty dowodzą, że obawy chrześcijan w Tesalonikach dotyczące ich bliskich, którzy odeszli, były bezpodstawne. I dzisiaj są bezpodstawne dla was, którzy macie wątpliwości. To, co dzieje się z tymi, którzy odeszli w Chrystusie, jest pewne. Spotkali się w Chrystusie i są, byśmy powiedzieli obrazowo, w ramionach swojego Pana, na którego oczekiwali. Wierzący, którzy będą żyli, kiedy nadejdzie ostatni dzień dla tego smutnego świata, nie dostąpią innych błogosławieństw niż ci, którzy zmarli przed nimi. Do momentu swojej paruzji, czyli obecności tutaj, Chrystus zamieszkuje w niebie. Wiemy o tym. Paruzja to odwiedziny kogoś ważnego, kogoś wyjątkowego, na przykład króla. Więc kiedy on zstąpi, król królów i pan panów na ziemię, wtedy na jego rozkaz głos archanioła i trąba Boża wzbudzą umarłych. Dusze, które już przebywają z Bogiem, zostaną połączone z ich zmartwychwstałymi nowymi ciałami. I wtedy umarli razem z żywymi zostaną, czytamy, apostoł Paweł rysuje właśnie przed nami taki obraz, zostaną porwani, pochwyceni, dosłownie wyrwani w powozach z obłoków do góry na spotkanie Chrystusa. Ach, już mi się ciepło robi na samą myśl o tym. Wyobrażam sobie tę chwilę, kiedy to nastąpi. Umarli w Chrystusie nie tylko nie przeoczą pochwycenia, ale będą nawet pierwszymi, którzy będą w nim uczestniczyć. W liście do Koryntian, w pierwszym liście, w 15 rozdziale, apostoł Paweł pisał tak. W jednej chwili, w okamgnieniu, na dźwięk trąby ostatecznej, trąba zabrzmi i umarli powstaną jako niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. To bowiem, co zniszczalne, musi przeoblec niezniszczalność i to, co śmiertelne, przeoblec nieśmiertelność. A gdy już to, co zniszczalne, przeoblecze niezniszczalność i to, co śmiertelne, nieśmiertelność, wówczas wypełni się słowo zapowiedzi. Zwycięstwo wchłonęło śmierć. Gdzie jest o śmierci Twój triumf? Gdzie jest o śmierci Twoje żądło? Oto nasza nadzieja, chrześcijanie. Oto nasza nadzieja, bracia i siostry. Trąba, która wzywa na spotkanie z Bogiem, zabrzmie pewnego dnia, czy ktoś jest gotowy, czy nie. Ona w wyznaczonym przez Boga czasie zabrzmi i wszyscy ją usłyszą. Nie będzie to trąba wspomniana w Apokalipsie świętego Jana w 8 rozdziale, która pojawia się podczas sądu. Nie. Dźwięk tej trąby wezwie nas, tak jak kiedyś wzywał lud Izraela, gdzie? Na spotkanie z Bogiem, na święte spotkanie z Bogiem. Więc czekajmy na dźwięk tej trąby. Bracie i siostro, drogi przyjacielu, tutaj w tym domu Słowa Bożego i modlitwy i ty, który siedzisz teraz w internecie i patrzysz na ten ekran, na ten monitor, chcę ci powiedzieć, bądź gotowy na przyjście powtórne Zbawiciela Jezusa Chrystusa, ponieważ wcześniej lub później On wróci. Należy być gotowym dzisiaj. Więc zadaję pytanie, czy jesteś gotowy? Czy jesteś gotowa na to spotkanie z Chrystusem? Kiedy dźwięk tej trąby wezwie nas, tak jak kiedyś wzywał, jak powiedziałem, lud Izraela na spotkanie z Bogiem. Czekajmy. Ta trąba ogłosi zbawienie dla tych, którzy umiłowali Chrystusa za życia. za życia. To jest bardzo ważne. Dla nas jest ważne przesłanie, które zapewnia, że chrześcijanin po pierwsze zarówno w życiu, jak i w śmierci jest w Chrystusie oraz po drugie, że nic nie jest w stanie odłączyć go od Chrystusa. Ta wspólnota z Panem nie będzie miała końca. Kiedy nadejdzie ten dzień, nastąpi chwila, której tak bardzo oczekujemy. Czy oczekujesz powrotu Twojego Pana? Czy oczekujesz powrotu Twojego Pana? Jeśli nie, to chcę Ci coś doradzić. Opamiętaj się. Przyjmij to zwiastowanie Ewangelii, dobrą nowinę, że oto Chrystus ukrzyżowany dał się ukrzyżować za Twój grzech, dla Twojego zbawienia. Aby ten dzień, w którym On przyjdzie po raz drugi, nie był dniem zaskoczenia do potępienia, ale dniem do zbawienia Twojego życia. Módl się i wołaj do Niego. Czytaj Ewangelię. Czytaj o Nim. Czytaj, co On uczynił dla Ciebie i przyjmij Go jako swojego Pana i Zbawiciela. To możesz zrobić, kiedy jeszcze żyjesz. To możesz zrobić. Ewangelia Jana mówi, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał. I kiedy ta trąba Boża da znać i przyjdzie ten orszak Chrystusowy, do tego orszaku Chrystusowego ramię w ramię dołączy się również i ty. Masz tego świadomość? Już się cieszysz na ten dzień? Jeśli teraz się nie cieszysz, to skorzystaj z Twoich dwóch kolan i wołaj do Pana. Jezu, zbaw moją duszę. Jezu, przyjmij mnie. Jezu, nie chcę być zaskoczony. Nie chcę być potępiony. Jezu, poucz mnie z Twojej Ewangelii. Chcę Ci powiedzieć, że Duch Święty przyjdzie i pouczy Ciebie. Ogarnie Ciebie tak, żebyś myślała na sposób Chrystusowy. A żebyś był w tym właśnie orszaku, który będzie zstępował razem z Chrystusem po swój Kościół. A ta wspólnota z Panem nie będzie miała końca. Kiedy nadejdzie ten wielki dzień i nastąpi ta wielka chwila. Apostoł Paweł kończy. Ja też powoli kończę. Apostoł Paweł kończy tą myślą. Tymi słowami dodawajcie sobie otuchy. Jak? Kiedy głosiłem dzisiaj, dodałem sobie otuchy. Nie wiem, czy dodałem otuchy komuś z was, ale apostoł Paweł mówi, tymi słowami dodawajcie sobie otuchy. Każdy chrześcijanin, bracia i siostry, będzie spoglądał w oblicze Jezusa. I tym muszę zakończyć. I nie będzie to jedynie chwilowa przyjemność. Nikt nie każe nam po jakimś czasie powrócić do obecnej sytuacji, gdzie spotykamy się z umiłowanym Panem w modlitwie, czytając Biblię i w czasie nawet takich nabożeństw, jak dzisiaj we wspólnocie lokalnego zboru. Już nie będzie to potrzebne. Nawet jeśli mamy dobre nabożeństwa, nawet jeśli zespół dobrze śpiewa, nawet jeśli mamy dobrych mówców, nie będzie potrzeba. Już na wieki będziemy z naszym Panem. Na zawsze będziemy się cieszyć bezpośrednim kontaktem z tym, którego miłują nasze dusze teraz. Taka perspektywa przyspiesza bicie serca. Lata, jakie muszą upłynąć, zanim to nastąpi, wydawać się będą sekundami, kiedy oczekujemy radość z tego spotkania. Będziemy przebywać wspólnie z naszymi braćmi i siostrami, jak rodzina, która wreszcie się połączyła. Oto dlaczego apostoł Paweł kończy ten fragment słowami zachęty dla chrześcijan w Tesalonice. Tymi słowami dodawajcie sobie otuchy. Więc Kościele, gotowi. Wy, którzy jesteście gotowi, pojednani z Chrystusem, połączeni z Nim. Cokolwiek się wydarzy w najbliższym czasie. Nie mówię tylko o śmierci. Cokolwiek się wydarzy. Jesteś związany, związana z Chrystusem. Twoja nadzieja jest utkwiona w Nim. A nawet jeśli przyjdzie położyć się do tego snu przejściowego, to spotkamy się. To zmartwychwstaniemy. To będziemy z naszym Panem. Bo przecież Go oczekujemy. Bo jesteśmy z Nim teraz. Kiedy wyjdziecie z tego miejsca, to jest taki tydzień, w którym ludzie będą rozmyślać o duszy, o przemijaniu. Niech to słowo, które dzisiaj usłyszeliście, będzie zachętą i doda wam odwagi do tego, żeby podejść do kogoś z waszych przyjaciół, członków rodzin i powiedzieć, że jest nadzieja w Chrystusie. Że Chrystus zmartwychwstał. I ten, kto z Nim umarł i żyje, zmartwychwstanie. Nieście tą nadzieję. Może nie jest to łatwe. Potrzebujemy wszyscy odwagi od Ducha Świętego, ale jest to nasze zadanie. Dlaczego? Bo kiedyś ktoś Tobie o tym powiedział. Bo kiedyś ktoś Tobie dał nadzieję. Bo kiedyś ktoś Tobie mówił o Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał w Twoje miejsce za Twój grzech.